Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Dziś w programie Trendy z sieci, relacje ze spotkania cyfrowych ambasadorów Unii Europejskiej w Brukseli. Zapraszam.
Ewelina Jelenkowska-Luka. Jestem odpowiedzialna za komunikację w Dyrekcji Generalnej Komisji, która zajmuje się cyfryzacją, telekomunikacją.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ambasadorach cyfrowych Unii Europejskiej. Skąd w ogóle się wziął pomysł?
Pomysł tak naprawdę wziął się z moich obserwacji z czasów, kiedy pracowałam w dwóch przedstawicielstwach. W 2011 roku pracowałam w Polsce, w Warszawie, za naszej pierwszej prezydencji. A później przeniosłam się do Rzymu, gdzie pracowałam ponad 6 lat w przedstawicielstwie w Rzymie. I zdałam sobie sprawę z tego, że informacje o tym, co się dzieje w Europie, co robi Komisja Europejska, co robią inne instytucje, nie dociera tak naprawdę do ludzi. I to nawet nie chodzi o to, żeby opowiedzieć, jakie to my ważne rzeczy robimy, ale bardzo wiele rzeczy, które dzieją się w Europie, potem mają naprawdę znaczący wpływ na ludzi w ich własnym życiu, z czego oni sobie nie zdają sprawy, co czasami oznacza, że nie wiedzą, jakie są nawet możliwości, że tak powiem, tego, co Europa robi, to z jednej strony. A z drugiej strony, tak naprawdę Europa ma najbardziej otwarty sposób ustanawiania legislacji i podejmowania decyzji, o czym też bardzo często obywatele nie są świadomi. Więc zdałam sobie sprawę z tego, że czegoś brakuje. Brakuje jakiegoś takiego bezpośredniego połączenia, przekazu. Oczywiście my mamy dziennikarzy, którzy są korespondentami tutaj na miejscu, no ale to jest pewna selekcja. To niekoniecznie jest najważniejsze z punktu widzenia różnych społeczności na miejscu, więc to był taki sen, marzenie w szufladzie, żeby kiedyś bo z kolei spotykałam bardzo wiele ludzi, którzy wspierają te wartości, którymi żyje Europa, którymi my żyjemy. Nas jest tutaj sporo Polaków, którzy pracują w instytucjach, którzy my mamy naprawdę duże poczucie misji i odpowiedzialności za to, co robimy. Zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, że to, co robimy, ma wpływ na ludzi. No i chcielibyśmy się tym raz podzielić, a dwa, być bliżej jakoś. Nie jesteśmy daleko, to co robimy dla innych. I chcielibyśmy, żeby ci inni to wiedzieli, a tego się nie da zrobić instytucjonalnymi kanałami. Więc pomysł był taki, żeby znaleźć ludzi, którzy rozmawiają ze społecznościami lokalnymi, że tak powiem, różnych ścieżek, w różnych kontekstach, różne społeczności zainteresowane różnymi rzeczami i pomóc tym ludziom, którzy też dzielą nasze wartości, podzielają, żeby przekazali te informacje, żeby informowali ludzi o tym, jakie są możliwości, jakie są wyzwania, gdzie idziemy. A technologia w szczególności jest, no raz, że zmienia nam życie, widzieliśmy to w COVID-zie, a dwa, że bardzo często jest niezrozumiana. Niewiele ludzi widzi to, dokąd idziemy, co robi Europa. Europa rzeczywiście robi fantastyczne rzeczy i ma wyjątkowe podejście do cyfryzacji, naprawdę wyjątkowe, gdzie człowiek jest w samym centrum i wszystko to, co robimy, jest tego dowodem. I po prostu chcemy naszych obywateli, chcemy ich upewnić w tym, że myślimy o nich, że dbamy o nich, że wiemy, jakie są wyzwania i że Europa czuwa nad nimi. A my w naszych małych, że tak powiem, poletkach staramy się do tego dołączyć, a ponieważ moje poletko to komunikacja, więc wracając do pytania początkowego, szukamy ludzi, którzy myślą tak jak my, którzy mają odwagę, że tak powiem, wgłębić się w ten świat, bo też trzeba mieć odwagę, żeby stanąć, że tak powiem, po stronie Europy i powiedzieć, ta Europa nie jest taka zła. I przede wszystkim chcemy opowiadać bardzo konkretne rzeczy. Dużo jest bardzo konkretnych rzeczy, które niestety nie docierają do tych, którzy powinni z tego korzystać.
Artur Habant, jestem koordynatorem programu Cyfrowych Ambasadorów Unii Europejskiej.
To na czym polega praca takiego koordynatora ambasadorów Cyfrowej Unii Europejskiej?
Taka praca dzieli się na kilka etapów. Ten pierwszy etap to etap poszukiwania osób, które mogłyby takimi ambasadorami zostać. Etap drugi to kontakty z tymi osobami, ich wprowadzenie wprowadzanie do wspólnoty i wreszcie etap trzeci to taka bieżąca współpraca. To trzy etapy tak na dobrą sprawę się zazębiają, one nie są tak podzielone ściśle, ale ten cały proces doprowadza nas do takiej współpracy na samym końcu, która sprawia, że wszystkie komunikacje, cała komunikacja pomiędzy nami a naszymi ambasadorami jest sprawna i dociera do społeczeństwa.
Ambasadorzy są z Francji, z Włoch, są z Polski, te kraje się rozszerzają. Jak wyglądały te początki, czy zapraszanie ludzi do współpracy i rozwój tego projektu?
No zaczęliśmy oczywiście skromnie, no bo to był taki projekt pilotowy, zresztą nadal jest projekt pilotowy, bo my nadal, że tak powiem, cały czas monitorujemy, sprawdzamy, co działa, co nie działa, co ludzie lubią, co jest ludziom potrzebne, bo cała idea jest taka, że nie chodzi o to, żebyśmy my komunikowali to, co my chcemy komunikować, co jest dla nas ważne, bo to już robimy jako instytucja oczywiście, natomiast wręcz przeciwnie, chcemy docierać do ludzi z tymi informacjami, które ludzi interesują. No a to do tego potrzebujemy ambasadorów, potrzebujemy ludzi, którzy są na co dzień w kontakcie z tymi społecznościami, z którymi chcielibyśmy rozmawiać. Zaczęło się od Włoch i Francji rzeczywiście, trochę arbitralny wybór, pewnie w dużej mierze związany z tym, że nasz dyrektor generalny jest Włochem, a nasz komisarz jest Francuzem, więc pomyśleliśmy sobie, spróbujmy od tych dwóch krajów. Już od razu widzieliśmy, że te dwie społeczności funkcjonowały zupełnie inaczej, także są wielkie, no to bogactwo kulturalne Europy wyszło od razu. Włosi do tego podeszli inaczej, Francuzi do tego podeszli inaczej. Myśmy wiedzieli mniej więcej, jakich profili, jeśli tak można powiedzieć, szukamy, a szukaliśmy z jednej strony ludzi, którzy są multiplikatorami, tak, czyli są komunikatorami, ale niekoniecznie dziennikarzy. Dziennikarzy też, chętniej tych bardziej lokalnych, ale również blogerów, youtuberów, wszystkich tych, którzy mówią z różnymi, komunikują do różnych ludzi, to z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście byliśmy bardzo ciekawi ekspertów, czyli tych ludzi, którzy znają się na naszych tematach, którzy też mają swoją publiczność lokalną, publiczność, która im ufa, a z którymi to ambasadorami możemy rozmawiać na tematy bardzo techniczne i starać się, że tak powiem, wspólnie znaleźć sposób, żeby te techniczne rzeczy przybliżyć. No i to był taki początek. Potem się okazało, że to naprawdę świetnie działa, że jest potrzeba i jest zainteresowanie ludzi, którzy są komunikatorami w tym, żeby mieć bezpośredni dostęp do ekspertów, żeby móc zadać to pytanie, no zaraz chwileczkę, ale dlaczego, ale jak, więc to jest to, co my z naszej strony dajemy, czyli my udostępniamy dostęp do tych ludzi, którzy piszą te rzeczy, którzy robią te rzeczy, którzy bezpośrednio podejmują decyzje nawet w różnych tam kwestiach i oni tłumaczą naszym ambasadorom, czy rozmawiają z nimi, dlaczego, jak to wyglądało, a my z kolei też jako dział komunikacji staramy się wspomóc też materiałami, tak, materiałami graficznymi, audiowizualnymi, różnymi rzeczami, które produkujemy, które teraz produkujemy oczywiście w tych różnych językach też, które, no bo język jest niezwykle istotny. Więc to był taki początek, potem trzecim krajem, na który się otworzyliśmy, była Polska i tu znów była zupełnie inna wspólnota, znowu zupełnie inne podejście, więc to jest niesamowicie fascynujące. My się uczymy bardzo dużo od ambasadorów. Nasza rola polega na tym, że my słuchamy, no bo to o to chodzi. Nie chcemy komunikować, chcemy więcej słuchać i że tak powiem, dostosowywać się do tego, jakie potrzeby widzą nasi ambasadorowi, jakie jest zainteresowanie ich publiczności, czego ludzie się boją, co ich interesuje, co ich frapuje, no i do tego się dostosowujemy, więc projekt jest niesamowicie dynamiczny. Teraz weszliśmy w następną fazę, bo zdaliśmy sobie sprawę z tego, zresztą było duże zainteresowanie, trochę zazdrości ze strony innych krajów, a dlaczego tylko te trzy, no bardzo słusznie, ale z kolei to jest bardzo trudne obsłużyć, że tak powiem, w jednym wydziale wszystkie kraje. Ja nawet nie mam takich kompetencji językowych w moim wydziale, żeby pokryło wszystkie 24 języki, więc teraz zmieniliśmy troszeczkę podejście, bo większość naszych ambasadorów świetnie mówi po angielsku oczywiście, więc to nam trochę ułatwia pracę, natomiast dodaje trochę pracy naszym ambasadorom, bo oczywiście oni wtedy muszą to przetłumaczyć i przełożyć na język lokalny. Tu staramy się trochę pomóc, w tym sensie właśnie tymi materiałami i tak dalej. Natomiast to pozwoliło nam na dalsze rozszerzenie wspólnoty, więc teraz mamy pierwszych ambasadorów z Irlandii, z Hiszpanii, myślimy o Szwecji, mamy koleżankę z Rumunii, no i chcielibyśmy rozszerzyć to na następne kilka krajów. I będziemy patrzeć, jak to działa. No cały pomysł jest w tym, żeby przybliżyć nas ludziom, no bo to wszystko, co robimy tutaj, naprawdę robimy dla ludzi. Ważne jest też, żebyśmy słuchali, czego ludzie chcą. Nie możemy się opierać tylko na tym, co nam się wydaje, że jest dla ludzi ważne. Chcielibyśmy aktywnie słuchać tego, co ludzie potrzebują usłyszeć.
Ambasadorzy są z różnych krajów. Francja, Włochy, Polska, jest Rumunia, jest Irlandia teraz. Pojawiają się nowe kraje. Każdy kraj jest specyficzny.
Ambasadorzy są poniekąd jednak przedstawicielami swoich krajów, więc z pewnością będą odmienni, będą mieli odmienne sposoby komunikowania się ze swoimi odbiorcami, będą mieli odmienny sposób mówienia o tych rzeczach, które my przekazujemy, tych rzeczach, które dotyczą cyfrowej transformacji i polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Natomiast jednocześnie są to ludzie, którzy są bardzo podobni. Bowiem są to ludzie, którzy dzielą naszą pasję do cyfryzacji, dzielą naszą pasję do technologii, dzielą naszą pasję do tego, żeby dzielić się z tymi obywatelami, którzy często nie mają takiej informacji, żeby dzielić się tą wiedzą, żeby docierać do różnych ludzi i przekazywać im rzeczy, które są bardzo ważne, bo ta cyfryzacja nie dość, że dotyczy nas wszystkich i będzie dotyczyć w coraz większym stopniu, nasz świat się po prostu wokół nas zmieni, to jeszcze na dodatek bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której obywatele Unii Europejskiej nie mają pełnej wiedzy, nawet na temat swoich praw w tym cyfrowo zmieniającym się świecie. Więc ambasadorzy są różni, nie da się ukuć jednego takiego wzorca. Mamy tyle znakomitości w naszym gronie, że zresztą nie podejmowałbym się nawet starać ich wszystkich wcisnąć w jeden taki amalgamat, natomiast to są zasadniczo ludzie, którzy cyfryzację mają blisko w sercu, znają się na tym i chcą tą wiedzą się dzielić, a jednocześnie mają w sobie też taką europejskość, czyli te wartości europejskie i taką wiarę w to, że Unia Europejska jest w stanie nas wszystkich w tej cyfryzacji do przodu bezpiecznie przeprowadzić.
To zapytam jeszcze o taką techniczną stronę, bo są spotkania online, są spotkania też tutaj w Brukseli, jest ta wymiana doświadczeń. Jak to pomaga w projekcie?
To są bardzo ważne spotkania, bowiem my organizujemy co miesiąc spotkanie online. Od czasu do czasu organizujemy wyjazdy, takie jak ten do Brukseli, ale nie tylko. Są różne konferencje cyfrowe, są różne wydarzenia związane z transformacją cyfrową, w których Dyrekcja Generalna do spraw kontentu, technologii i sieci, czyli DigiConnect, ma swoje stoiska, czy prezentuje polityki Unii Europejskiej. Tam także są zapraszani cyfrowi ambasadorzy i na takie wydarzenia jak na przykład inauguracja superkomputerów. Niedawno mieliśmy inaugurację superkomputera w Bolonii, Leonardo się nazywa tenże, ta wspaniała maszyna, i tam włoscy ambasadorzy byli bardzo aktywni i dzięki nim mnóstwo Włochów dowiedziało się o istnieniu Leonardo oraz o tym, jakie szanse on stwarza dla społeczeństwa. Te wizyty, które są organizowane, są oczywiście mniej regularne niż spotkania online, które robimy raz w miesiącu. I te spotkania online to jest faktyczna platforma przekazywania wiedzy, odpowiadania na pytania, dzielenia się swoimi inicjatywami, bo ambasadorzy mają swoje własne pomysły i między sobą, między różnymi krajami też są w stanie się połączyć, żeby wspólne jakieś działania podejmować, wspólną komunikację przekazywać. Także te spotkania online, które my robimy, są bardzo ważne dla takiego przekazywania wiedzy, ale są równie istotne dla takiej spójności, takiego zżywania się naszych wszystkich ambasadorów, naszej wspólnoty, takiego stworzenia prawdziwej wspólnoty ludzi zaangażowanych w ten projekt.
Jak widzisz przyszłość programu?
No mamy nadzieję, że ten program będzie się rozwijał. To oczywiście wiele jest w rękach samych ambasadorów, bo my jako organizatorzy dostarczamy materiał, dostarczamy możliwości, wspomagamy, ale na na końcu tego procesu jest sam ambasador, ktoś, kto swoim sercem i swoją wiedzą przekazuje informacje, ocenia to, co się dzieje. My nigdy nie wpływamy na to, jak ambasadorzy myślą, jak mają myśleć o politykach, które są realizowane w tym obszarze cyfrowym, więc zostawiamy to do oceny wszystkim naszym ambasadorom, też słuchamy ich opinii i tak długo, jak długo oni będą zainteresowani, tak długo będziemy mieli super fajny, rozwijający się program. On jest znakomity, jeżeli chodzi o swój zasięg oraz o swoje efekty. Mamy nadzieję, że to nie tylko ta pierwsza wstępna faza, ale że jeszcze więcej radości nam przyniesie.
Spotkaliśmy się w Brukseli w gronie ambasadorów z różnych krajów. Były omawiane różne tematy. Zapytam o te wyzwania na najbliższy czas. Co teraz będzie istotne i co czeka nas w najbliższej przyszłości?
Tak, no chyba największą obawą jest rynek pracy. To jest takie pytanie, które wzbudza największe obawy, jak bardzo się zmieni rynek pracy, czy chatbot i sztuczna inteligencja zabiorą ludziom pracę, czy roboty nas wyniszczą. To jest chyba ta największa obawa. Niewątpliwie żyjemy w czasach prawdziwej rewolucji. Jesteśmy w podobnej sytuacji jak swego czasu, prawda, rewolucja przemysłowa, która zupełnie zmieniła społeczeństwo. Wtedy też były ogromne obawy. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, że owszem, bardzo dużo zawodów zniknęło. Nie ma już pisarzy w sensie tych, którzy kopiowali książki. Nie ma, bardzo dużo procesów jest zautomatyzowanych, ale widzieliśmy też z doświadczenia, że z kolei pojawiało się bardzo dużo nowych zawodów, które były ciekawsze, które były bardziej rozwojowe dla ludzi, więc de facto widzimy, że zmiana była na dobre. My jesteśmy przekonani, że ta zmiana, która idzie teraz, też jest na dobre. Sztuczna inteligencja, nowe technologie, blockchain, to, że jesteśmy połączeni, powoduje to, że będziemy społeczeństwem bardziej wkluczających w tym wszystkim, czyli rzeczywiście w momencie, kiedy będziemy mieli łączność na wysokim poziomie, co jest jednym z celów Europy, będziemy mogli dać szansę naprawdę wszystkim, czyli przestanie być na przykład mieszkanie w odległych regionach, przestanie być jakąś trudnością. Natomiast wiąże się to oczywiście z wielkimi wyzwaniami, jeśli chodzi o kompetencje, o szkolenie, o edukację. Trzeba powiedzieć sobie zupełnie otwarcie, że my dzisiaj nie jesteśmy przygotowani na tego typu rewolucje, ale wiemy, w którą stronę chcemy iść. No, Europa, jedną z rzeczy, które wskazujemy jako wyzwanie zdecydowanie, to jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych. Czyli do 2030 roku bardzo konkretny cel na poziomie europejskim, 20 milionów specjalistów ICT. Bo dzisiaj jesteśmy w bardzo absurdalnej sytuacji, gdzie firmy, administracje publiczne szukają specjalistów od danych, specjalistów od chociażby inteligencji sztucznej i tak dalej, których brak. A z drugiej strony oczywiście ludzie boją się bezrobocia, tego, że stracą pracę, więc ta praca będzie, ale będzie inna. I musimy się na to przygotować. My oczywiście jesteśmy przekonani, że będzie lepsza, ale musimy sobie powiedzieć zupełnie otwarcie, że te wszystkie zawody, które będą łatwo zastępowalne robotyką, automatyzacją, sztuczną inteligencją, zostaną zastąpione robotyką, automatyzacją, sztuczną inteligencją. Ale wszystko to, co wymaga kreatywności, co wymaga krytycznego myślenia, tu będzie potrzebny człowiek i na przykład jeśli mówimy o sztucznej inteligencji, regulacja, którą myśmy zaproponowali, cały, że tak powiem, cel tej regulacji leży w tym, żeby sztuczna inteligencja pomagała człowiekowi, natomiast żeby go nie zastępowała. Zastąpi go tam, gdzie, że tak powiem, gdzie jest to użyteczne dla człowieka, natomiast nigdy na pewno nie stracimy kontroli nad takimi rzeczami, o których nie chcemy, żeby decydowały maszyny. Wielkie wyzwania, decydowanie oczywiście społeczne. To zmienia bardzo metavers, tak? Czy te światy wirtualne, bo nie chcemy tutaj dawać nikomu forów, jeśli chodzi o nazwę, tak? To jest ogromna możliwość. To są ogromne możliwości. To są możliwości właśnie w zakresie pracy, możliwości w zakresie edukacji, leczenia. będzie można być operowanym przez superchirurga ze Stanów Zjednoczonych albo skądś tam indziej, albo nawet w Europie gdzieś tam indziej na odległość. To są niesamowite. Dzisiaj pacjenci przemierzają setki kilometrów, żeby się dostać do jakiegoś tam specjalisty. Jutro będą mogli być skonsultowani, zoperowani bezpośrednio. Tak? To są wszystko wielkie możliwości, ale oczywiście musimy być uważni, żeby to było, żeby człowiek zawsze pozostał centrum, czyli technologia jest środkiem, a nie celem. I to jest najbardziej odmienne podejście Europy w stosunku do wszystkich innych państw, chyba możemy powiedzieć, że wszystko to, co robimy, wszystkie regulacje, które zostały zaproponowane, które już zostały wprowadzone, mają jeden wspólny mianownik. Człowiek jest najważniejszy. I to chcemy opowiadać, bo naprawdę możemy być z tego dumni. Europa wprowadza standardy, które z całą pewnością zostaną przejęte światowo. Już wprowadziliśmy pierwszą regulację, która już weszła w życie, jeśli chodzi o regulacje wielkich platform, tak? Czyli tych, które dzisiaj determinują szanse wielu firm, wielu osób, które pozwalają nam się łączyć tak przez media społeczne i tak dalej, i tak dalej. Do bardzo niedawna to był zupełny dziki zachód. Oni robili de facto, co chcieli. Dzisiaj są w Europie, są uregulowani. Czyli za chwilę będziemy widzieć bardzo konkretne skutki regulacji Europy i reszta świata, Stany Zjednoczone, Japonia, patrzą na to, co robi Europa. I ja myślę, że nieuchronne jest to, że to będzie standard światowy, tak jak GDPR, tak? Czyli tak jak RODO. To samo się dzieje w sztucznej inteligencji i pięknym wymiarem tego jest właśnie to, że my wychodzimy od wartości europejskich. Od tego, co wypracowaliśmy sobie w świecie realnym, czyli wszyscy muszą mieć te same szanse, dostęp do ochrony zdrowia, dostęp do edukacji. Jesteśmy bardzo uważni na to, żeby byli bezpieczni, żeby dane osobowe były chronione, żeby byli świadomi tego, co się dzieje, żeby mieli wybór. To, co jest nielegalne, nieakceptowalne offline, czyli w świecie realnym, musi być tak samo nielegalne, tak samo nieakceptowalne w świecie online. Taki jest nasz krótki cel i realizujemy go we wszystkich wymiarach.
Są duże szanse. Zapytam jeszcze o zagrożenia, bo zmienia nam się kontekst. Jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy pandemii, nie mieliśmy wojny na Ukrainie. O tych zagrożeniach, cyberzagrożeniach też rozmawialiśmy podczas tego spotkania. Co tutaj jest tym wyzwaniem?
Rzeczywiście, coraz więcej, jak się patrzy na statystyki, coraz więcej przestępstw, poważnych przestępstw, finansowych i nie tylko, odbywa się online. To jest dosyć nowy fenomen. Wiadomo, że przestępcy są zawsze dwa kroki do przodu. Tak było w świecie realnym, tak jest w świecie online. Więc największym wyzwaniem jest to, żeby stworzyć, stworzyć bezpieczeństwo i bezpieczne środowisko, zarówno technicznie, jak i jeśli chodzi o treść, tak? Online, żeby ludzie się czuli bezpiecznie, żeby czuli się bezpiecznie, najbardziej bezpiecznie, jak to tylko możliwe. Czego to wymaga? Wymaga to tego, że państwa, my oczywiście patrzymy na perspektywę Unii Europejskiej, aczkolwiek pracujemy też z innymi państwami, no bo wiadomo, że sieci nie mają granic, więc chodzi o to, żeby zewrzeć siły, że tak powiem, tych publicznych instytucji po to, żeby nie dopuścić do ataków, żeby szybko reagować i to dzieje się teraz już w bardzo skuteczny sposób na poziomie europejskim. To oznacza, że instytucje ze sobą współpracują, że mamy świetne pojęcie na temat tego, jakie są tak zwane krytyczne struktury, których musimy bronić. Jest świetna wymiana informacji. Państwa członkowskie wdrażają regulacje europejskie, które temu służą. No bo wiadomo, że w cyberbezpieczeństwie jesteśmy tylko tak silni, jak silne jest najsłabsze ogniwo. Tu pracujemy i ogromne postępy zostały poczynione. To jest kwestia oczywiście infrastruktury, ale to jest też kwestia znowu kompetencji, czyli wracamy do punktu wyjścia. Kompetencje są niezbędne. Każdy z nas może być furtką dla przestępców, może być furtką dla wirusa, musimy być tego świadomi my osobiście, ale potrzebujemy też wielu specjalistów, którzy będą tą policją online, tak jak mamy siły bezpieczeństwa poza, czy siły publicznego bezpieczeństwa i porządku poza siecią, tak potrzebujemy takich samych ludzi w sieci. Teraz zresztą zainaugurowaliśmy na poziomie europejskim Centrum Kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa. To wszystko jest bardzo połączone, to są naprawdę naczynia połączone. Nie ma ekonomii danych bez cyberbezpieczeństwa, nie ma ekonomii danych i cyberbezpieczeństwa bez łączności, nie ma łączności bez sztucznej inteligencji, przerabiania danych, bez superkomputerów, bez ochrony danych, bez jasnego zarządu, więc to wszystko jest naprawdę cudownie połączone i ja myślę, że Europa ma świetną wizję tego, co się dzieje, bardzo jasny plan tego, co chcemy zrobić, a przede wszystkim pracujemy ze wszystkimi państwami członkowskimi, które przyjęły tą strategię, mamy bardzo konkretne cele, nad czym trzeba pracować, że właśnie, że cyberbezpieczeństwo, publiczny dostęp do usług. W 2030 roku chcemy, żeby 100% publicznych usług było dostępnych online dla wszystkich obywateli. No ale to oczywiście też się wiąże z całą masą różnych rzeczy, tak? Kompetencje też. Firmy. Musimy upewnić się, że nasze przedsiębiorstwa, małe, średnie, duże, mają dostęp do technologii, umieją jej używać do tego, co jest ważne, tak? I do tego, co jest naszą siłą. No i łączność oczywiście, więc to wszystko się łączy i dużo, dużo jest tematów, naprawdę dużo tematów, które mam nadzieję będziemy zgłębiać.
Mam nadzieję. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i Kamil, dzięki, że jesteś częścią tej sieci. My robimy swoje, ale naprawdę bez ambasadorów cyfrowych, takich jak ty, brak tego połączenia, więc dzięki bardzo i powodzenia dla nas wszystkich.
Dziękuję bardzo.
To była relacja ze spotkania cyfrowych ambasadorów Unii Europejskiej w Brukseli. Moimi rozmówcami byli, przypomnę, Ewelina Jelengowska-Luka, szefowa działu komunikacji w Dyrekcji Generalnej do Spraw Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej oraz Artur Habant, koordynator cyfrowych ambasadorów Unii Europejskiej. Po więcej informacji odsyłam na stronę internetową oraz do mediów społecznościowych. A na kolejny program zapraszam w poniedziałek o godzinie 18:30. Kamil Wszołek, do usłyszenia.